Drogie siostry, dobrze znane jest powiedzenie współczesnego myśliciela, filozofa Gabriela Marcela, porównujące człowieka do wędrowca, homo viator. Człowiek homo viator, wędrowiec. Człowiek, który jest w drodze. W starożytności, ale i w średniowieczu, przy drogach kładziono wielkie głazy, które wyznaczały szlak, które informowały o odległościach, czy też o konieczności zmiany kierunku. Te wielkie głazy nazywano kamieniami milowymi. I jeżeli porównujemy życie człowieka do wędrówki po drogach świata, to również trzeba mówić o takich milowych kamieniach, o takich ważnych punktach odniesienia, które wyznaczają szlak naszej drogi, które informują o przebytej drodze, informują o tej odległości, która pozostaje do pokonania, jak również nierzadko o konieczności zmiany kursu. I takimi kamieniami milowymi w naszym życiu, w naszej drodze życia, czyli takimi ważnymi momentami, mogą być takie chwile jak chociażby pierwsza komunia święta, pójście do szkoły, czy konkretnie w życiu osób konsekrowanych, chyba szczególnie takimi kamieniami milowymi, będzie wstąpienie do zakonu, pierwsza profesja, śluby wieczyste, pierwsza placówka i pewnie wiele innych takich momentów. Każdy z nas ma swoje kamienie milowe. Warto byłoby się zastanowić, jakie momenty z tych 25 lat, które mamy za sobą, mogę uznać za owe kamienie milowe. Czyli takie węzłowe chwile, które w sposób istotny zdecydowały o dotychczasowej mojej drodze. Czasem pozornie błahe sprawy mogą okazać się takim właśnie kamieniem milowym. To, co dla kogoś stojącego z boku może wydawać się sprawą mało ważną, dla mnie subiektywnie może być kamieniem milowym. Bywa przecież tak, że słowo powiedziane przez kogoś od tak po prostu może być owym kamieniem milowym. Słowo spowiednika, słowo przełożone, czy przypadkowej osoby, którą, jak mówi nam wiara, Pan Bóg się posłużył, aby właśnie dokonać zmiany kursu mojego życia. I w takich przełomowych momentach, w takich kamieniach milowych naszego życia, zwykle pojawia się refleksja. Pojawia się potrzeba bilansu życia. Takiego obejrzenia się za siebie, na przebytą drogę i spojrzenia przed siebie ku celowi, do którego zmierzam. I tak jest w chwili jubileuszu, który bez wątpienia należy do owych kamieni milowych na drodze naszego powołania. A zatem podejmujemy refleksję, podejmujemy bilans przebytej drogi tych 25 lat i spoglądamy ku następnym latom, choć nie wiemy, ile ich będzie i nikt z nas nie ma gwarancji, czy dożyje następnego jubileuszu. Ale tego sobie szczerze życzymy i pragniemy. I drogie siostry, w takim bilansie, nazwijmy go rachunkiem sumienia, czy rachunkiem życia, Czyli w takiej próbie podsumowania przebytej drogi przywykliśmy przede wszystkim zwracać uwagę na porażki. Tak zostaliśmy ukształtowani i chrześcijańska asceza nosi na sobie pewną taką tendencję do akcentowania strat, porażek, grzechów. Proszę zobaczyć rachunek sumienia, który znajdujemy w różnych pobożnych książkach. Skupia uwagę na czym? Na grzechu, na złu, na deficytach, na tym, co zostało przegrane, stracone. I myślę, że jest to pewien błąd, że nie jest to cała prawda o człowieku. I już nie wdając się w różne uzasadnienia, powiem tyle, że właśnie ta tendencja do eksponowania tych negatywów, tych strat w owym bilansie jest pozostałością dwóch nurtów w chrześcijaństwie, które wciąż od początku się przewijają przez historię. Mianowicie nurtu manichejskiego, który z nieufnością, a nawet w pewnych sytuacjach z pogardą odnosił się do wymiaru cielesnego, chcąc poniekąd z człowieka uczynić anioła, a więc z pogardą odnosił się do ciała, do spraw ziemskich, do tego, co siłą rzeczy stanowi nieodłączną część naszego życia. Przecież nie uciekniemy od swojego ciała, od potrzeby wypoczynku, od spania, jedzenia i wielu innych czynności niezbędnych, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby właśnie być chwałą Bożą, jak mówiliśmy w rozmyślach. Manicheizm zdawał się tego nie widzieć. Raczej wolałby człowieka jako anioła, wyzwolonego z ciała, wolnego od jakichkolwiek ograniczeń. I dlatego tak bardzo piętnowano wszystko, co tylko mogło być słabego w człowieku. Choćby to było nawet i piękne. I podobny nurt pojawił się w XVII wieku we Francji, zwany jansenizmem, od biskupa Janseniusza. Nurt, który akcentował przede wszystkim grzeszność człowieka. Ciągle podkreślano, człowiek jest grzeszny, człowiek jest upadły. Człowiek nie ma prawa cieszyć się, śmiać się, powinien ciągle pokutować, smucić się i w ten sposób choć odrobinę, jeśli nie naprawić szkód i obrazy boskiej, to przynajmniej jej już nie pomnażać. I dochodziło w tym nurcie jansenistycznym do takich absurdów, że zabraniano się śmiać, cieszyć. Jako przykład, siostra słynnego Błażeja Pascala, Jacqueline Pascal, zakonnica, była przełożoną szkoły dla dziewcząt i, jak świadczą o tym dokumenty, dziewczętom nie wolno było się uśmiechać. Za uśmiechanie dostawało się lanie, a za głośny śmiech wyrzucano ze szkoły. Bo człowiek pobożny to taki, który tylko się smuci swoim grzechem. Przeprasza Pana Boga za to, że istnieje. Jansenizm doprowadził do takiej sytuacji, że człowiek, chrześcijanin, bał się przystąpić do Komunii Świętej. Komunia Święta stała się nagrodą za dobre życie. Nie chlebem dającym siłę do życia, ale nagrodą, takim cukierkiem za dobre życie. Mówię o tym dlatego, że nie trudno dostrzec, nawet współcześnie, pozostałości manicheizmu i jansenizmu w naszej ascezie, w naszej duchowości, która za bardzo jest taką duchowością smutku, pesymizmu, żalu, nieufności wobec Boga. Natomiast zupełnie inny klimat wnosi choćby cała idea miłosierdzia, której apostołką jest święta siostra Faustyna. Cokolwiek by było, zaufaj Bogu, Jego miłosierdziu. Miłość Boża jest większa niż ludzki grzech. I właśnie, drogie siostry, w rachunku sumienia trzeba bardziej dostrzegać Bożą miłość, aniżeli tylko swój grzech. Dostrzeganie grzechu będzie niemożliwe, jeżeli wpierw nie zobaczy się miłości. Nie zobaczylibyśmy muchy, chyba jeszcze nie latają, na ścianie, gdzieś tam siedzącej na suficie, gdyby ten sufit nie był biały. Mucha jest czarna, sufit jest biały. Dlatego ją widzimy. Zło dostrzegamy dlatego, że ono na zasadzie kontrastu odbija się od ogromu dobra, jaki jest w tym stworzonym przez Boga świecie. Jeżeli byśmy z pogardą odnosili się do stworzenia, także do własnego ciała, do siebie, to obrażalibyśmy Pana Boga, który stwarzając świat, wszystko uczynił dobre, a stwarzając człowieka, jak zauważa autor biblijny, stworzył bardzo dobrze. Więc jeżeli Bóg to wszystko stworzył, to wszystko jest dobre, to człowiek tylko psuje Boże stworzenia. Jeżeli wpierw nie zobaczymy piękna, dobra, Bożej miłości, nie dostrzeżemy grzechu. Tam, gdzie nie ma wiary w Boga, tam nie ma grzechu. Grzech bowiem jest odrzuceniem Bożej miłości, odmową Bożej miłości. A jeżeli ktoś nie wie, że jest Boża miłość, nie uznaje Bożej miłości, to jak można odrzucić coś, co dla mnie nie istnieje? Święty Paweł w liście do Rzymian powiada, że prawo nakłada grzech. Gdzie nie ma prawa, tam nie ma grzechu. Jeżeli prawo nie określa, co wolno, czego nie wolno, jeśli prawo nie określa granic, to jak można egzekwować prawo? Jak można karać za coś, co nie zostało określone mianem złego czynu? Podobnie jest i w sferze życia duchowego. To właśnie przyjęcie łaski, przyjęcie Bożego daru nadaje sens naszej grzeszności. Nie chciałbym więcej zajmować się tą kwestią i przedstawiam ją w trochę uproszczony sposób, aby podkreślić, że nasze życie utkane jest owymi takimi przeciwnościami, antagonizmami. Światło, ciemność, czerń, biel, dobro, zło, radość, smutek. Jeżeli wyeliminowalibyśmy te przeciwieństwa, życie staje się bezbarwne, nieczytelne. Nie potrafilibyśmy rozeznać rzeczywistości. Jeżeli panowałaby ciemność absolutna, nie mielibyśmy pojęcia o tym, że jest światło. Jeżeli nie byłoby ciemności, też nie potrafilibyśmy docenić samego światła. Autor słynnego dziełka Mały Książę, Antoine de Saint-Exupéry, w innej swojej książce pisze: jeśli nie poznałeś smaku klęski, nigdy nie poznasz smaku zwycięstwa. Czasem człowiek powinien wręcz doświadczyć własnej słabości, klęski, aby docenił zwycięstwo. Nasze życie właśnie jest utkane z takich przeciwieństw. Dlatego też nie możemy skupiać uwagi tylko na tym, co było złe, na porażkach, jeżeli wpierw nie zobaczymy dobra w swoim życiu. Nie zobaczymy piękna tego życia. Właśnie odblasku Bożej chwały, która jest w nas, która poprzez nas się realizuje. I właśnie to mając na myśli, kardynał Carlo Martini w jednej ze swoich książek, bodajże pod tytułem Wyznania Pawła, daje taką oto radę, aby rachunek sumienia przeprowadzać w trzech takich krokach, które po łacinie określa confessio laudis, confessio vitae i confessio fidei. Czyli najpierw, robiąc rachunek sumienia, czy też spowiadając się, czy dokonując owego bilansu życia w tych milowych momentach na drodze naszego powołania, najpierw wyznać chwałę Bożą. Czyli mówiąc inaczej, najpierw podziękować Bogu za to, co dobrego wydarzyło się, za to, co Bóg dobrego mi dał, za to, co dobrego w sobie odkrywam, za to, co dobrego z pomocą łaski Bożej udało mi się wykonać. Więc najpierw spojrzeć na siebie pozytywnie, z perspektywy Bożej miłości, z perspektywy owego obrazu i podobieństwa, według którego jestem powołana do życia i do bycia chwałą Bożą. Dopiero w drugim etapie kardynał Carlo Martini proponuje, aby było confessio vitae, czyli wyznanie prawdy o swoim życiu. Dopiero wtedy pełniej zobaczymy prawdę o swoim życiu, jeżeli wpierw zobaczymy blask owego powołania do życia, do służby Bożej. Czasem ta prawda o życiu, owo confessio vitae, na tle owego blasku Bożej chwały, Bożej miłości, Bożych darów, może być druzgocący. Ten kontrast może być czasem bardzo bolesny. Może on prowadzić człowieka do rozpaczy, albo też może prowadzić do pychy lub zniechęcenia. Dlatego kardynał Carlo Martini proponuje, by w trzecim kroku owego bilansu było confessio fidei, to znaczy wyznanie wiary i ufności, że cokolwiek nie dorasta we mnie do ogromu Bożego obdarowania, to wszystko dopełni Boża łaska. To jest właśnie wyraz powierzenia się, zaufania wszechmocy i dobroci Bożej. I drogie siostry, jak widać z planu naszego skupienia, proponowałbym, aby to zatrzymanie jubileuszowe przebiegało w tych trzech fazach. Confessio laudis, confessio vitae, confessio fidei. Być może ten schemat warto byłoby też praktykować w osobistym rachunku sumienia na co dzień, jak również w spowiedzi. Mogę tyle powiedzieć, że moim penitentom często proponuję ten właśnie schemat. I wiele z tych osób przyjmuje to z wielką radością, ale chyba i z wielkim pożytkiem wewnętrznym. Od wielu osób słyszałem, którym proponowałem ten właśnie schemat, że takie właśnie spojrzenie na siebie przywraca im wewnętrzną siłę, wewnętrzną radość, radość ze swojego powołania. Otwiera ich na Bożą miłość. Ktoś mi mówi, że dla niego bardzo trudnym pojęciem jest wyrażenie Bóg Ojciec, dlatego że ma złe skojarzenia z Ojcem. Zawsze sprawy Boże kojarzą się z surowością, z wymaganiami, ciągle z tym niezadowoleniem Pana Boga. A właśnie takie spojrzenie najpierw z perspektywy dobra, jak bardzo jestem obdarowana, jak wiele otrzymałam, przywraca wiarę w dobroć Bożą, przywraca wiarę w samego siebie. Więc może warto by pomyśleć, czy nie dałoby się w ten sposób przeprowadzić rachunku sumienia, a także spowiedzi. Oczywiście należałoby uprzedzić i wyjaśnić swojemu spowiednikowi taką metodę, żeby nie był zdziwiony i nie doszło do jakichś dziwnych sytuacji, kiedy spowiednik powie: nie chwal się, tylko się spowiada. Przypomina mi się taka anegdota bardzo brutalna. Opowiada mi ktoś taką żartobliwą sytuację, że w czasie II wojny światowej partyzant spowiada się, że zabił hitlerowca. Spowiednik mówi, najpierw grzechy, potem zasługi. Więc drogie siostry, oczywiście wszystko jest do uzgodnienia i proszę też tej sugestii nie traktować jako obowiązującej zasady, ale tylko próbuję podpowiedzieć pewien, wydaje się, sprawdzony sposób spojrzenia na siebie w innej perspektywie. I wcale nie chodzi o to, abyśmy przemilczali sprawę swoich słabości, swoich grzechów, swoich deficytów, swoich porażek. Tylko chodzi o to, byśmy złapali właściwą perspektywę tego, co de facto się wydarzyło. Jeżeli będziemy chcieli widzieć słabość i grzech, to nawet u świętych będziemy widzieli tylko słabości i grzech. Czyż o to więc chodzi, abyśmy mieli się ciągle biczować? Czyż nie chodzi o to, abyśmy odkryli w sobie godność dziecka Bożego? Abyśmy nauczyli się patrzeć ku niebu, a nie tylko ciągle pod nogi? Byśmy nauczyli się patrzeć perspektywicznie, daleko przed siebie. Pan Bóg, stwarzając człowieka i dając mu wyprostowaną, pionową pozycję, w pewnym sensie nas pouczył, abyśmy umieli obiektywnie patrzeć na to, co przyziemne i ziemskie, i to, co w górze, to, co niebieskie. Raczej jesteśmy skłonni patrzeć ku górze, ale nie tracimy z oczu tego, co ziemskie. Jeśli człowiek będzie patrzył tylko pod siebie, uderzy głową w ścianę czy w słup, którego nie zobaczy. I odwrotnie, jeżeli będzie patrzył za bardzo w górę, wpadnie w dziurę. Więc jedna i druga sytuacja jest niebezpieczna. Więc trzeba zachować środek. In media res, jak mawiają mądrzy ludzie, po środku jest istota sprawy. Podobnie w samoocenie, w tym bilansie życia. Trzeba nam złapać właściwy środek. Ale przede wszystkim najpierw zobaczyć Boży plan, Boży zamysł, Boże piękno w sobie, Boże obdarowanie. Poczuć, że Bóg mnie kocha, a ja na tę miłość nie umiem odpowiadać albo zmarnowałem Boży dar miłości. I wbrew pozorom, bo może tak się wydawać, że pomniejszamy znaczenie zła i grzechu i wszelkich zaniedbań, przyjmując taką metodę confessio laudis, confessio vitae, confessio fidei, wbrew pozorom, czasem zobaczenie najpierw tego, co było dobre w moim życiu, a co zmarnowałam, czego nie wykorzystałam, czasami to może daleko bardziej zaboleć, aniżeli wtedy, kiedy po raz kolejny powiem, no cóż, stało się. Widocznie na nic więcej mi nie stać. Panie Boże, taką mnie stworzyłeś, taką mnie też masz. Czegoż ode mnie więcej możesz wymagać? Wbrew pozorom skupianie uwagi na grzechu, na słabości może właśnie zamykać nasze serce. Może powodować, że to serce staje się skamieniałe, twarde. Pamiętam taką sytuację jeszcze z początków mojego przygotowania do kapłaństwa. Byłem dopiero początkującym klerykiem. Byłem na oazie rodzin, jako do pomocy, w pewnej parafii i podczas mszy w parafialnej proboszcz bardzo źle mówił do swoich parafian, z taką agresją, z pretensją. Ciągle w rozmowach, spotkaniach proboszcz ciągle mówił źle o swoich parafianach. Jacy to niedobrzy ludzie, jacy podli, jacy przewrotni, jacy podejrzliwi. Nic dobrego o tych ludziach się nie słyszało. I rzeczywiście ci ludzie proboszcza swojego nie lubili, mieli powody. Ale nie mogłem zrozumieć, jak ci podli, niedobrzy, zawzięci ludzie nam, obcym, którzy tam przyjechali z oazą, przynosili tyle różnych rzeczy, jedzenia, przychodzili, pytali, czy czegoś nie potrzeba, że nie mogliśmy się wręcz opędzić. Jak to możliwe? Że dla proboszcza ci ludzie są tacy niedobrzy, a dla nas wydawało się, że mają serce na dłoni. I dopiero przyszła mi potem taka myśl, że właśnie proboszcz nie pokazywał im, jak mogą być dobrzy. Oni tylko słyszeli, jacy są źli. Nie pokazał im, jak mogą być dobrzy. Ile mogą uczynić dobra. Podczas gdy w tych ludziach to dobro było. Więc dlatego w stosunku do Niego, w stosunku do spraw parafialnych, oni się czuli skuci, zamknięci w swoim sercu. Gdy tymczasem na zewnątrz, gdy ktoś okazywał im zaufanie, potrafili wykrzesać ze siebie niesamowite pokłady dobra. Dlatego spróbujmy spojrzeć na te 25 lat życia zakonnego przede wszystkim jako na pasmo niezliczonych łask. Święty Augustyn powiada, że wszystko jest łaską. I tak jest w istocie. Wszystko, co mamy, kim jesteśmy, co nas otacza, jest łaską, jest darem. To nam się nie należy. Tego nie musielibyśmy mieć, a jednak mamy. Chcielibyśmy więc najpierw zadziwić się tym obdarowaniem. Chcielibyśmy dostrzec, jak bardzo jesteśmy miłowane. Miłość jest zawsze konkretna. Miłość daje. Chcielibyśmy zobaczyć, jak bardzo Bóg nas kocha w tych różnych, drobnych, codziennych sprawach. Kocha nas poprzez ludzi, poprzez różne zdarzenia. Na tysiące sposobów okazuje nam swoją dobroć. Czasem chciałoby się ze świętym Piotrem powiedzieć: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Nie zasługuję aż na tyle. Nie chcę Twojej dobroci, bo to mnie przytłacza. Nadmiar Twojej dobroci mnie zawstydza. Nie dorastam do tego dobra. I wtedy, zdaje się, słyszymy słowa, jakie święty Paweł zapisał w stosunku do siebie. Wystarczy Ci mojej łaski. Nie bój się. Przyjmij. Drogie siostry, to jest także kwestia pokory. Pokory i pychy. Czym jest pokora? Pokora to prawda. Prawda o sobie. Prawda o tym, że jestem dzieckiem Bożym. Jestem oblubienicą Chrystusa. Prawda o tym, że jest we mnie obraz i podobieństwo Boże. Ale jednocześnie pokora to prawda o własnej ograniczoności, o tym, że jestem słabym stworzeniem, że błądzę, że się potykam, że się mylę. A więc obiektywne spojrzenie na siebie. I człowiek pokorny przyjmuje z radością dar, mając świadomość, że ten dar mu się nie należy. Człowiek pokorny jest wdzięczny. Z wdzięcznością przyjmuje wszystko, co jest mu dane. Człowiek pyszny to ten, który żyje w kłamstwie. Nie ma w nim prawdy. Człowiek pyszny to ten, który na przykład uważa, że wszystko mu się należy. O ile pokorny jest wdzięczny, to człowiek pyszny przyjmuje postawę roszczeniową. Mnie się należy. Nikt mi łaski nie robi. Jestem w zakonie, więc wszystko mi się należy. I to, i tamto, i habit, i czepek, i już mniejsza o to. Co więcej. Właśnie człowiek pyszny to także ten, który mówi: ja nie potrzebuję Twojej łaski. Ja sobie sam wystarczę. Ja nie chcę Twojego daru. Człowiek pyszny nie umie przyjmować, nie umie ucieszyć się darem. Czasem mamy takie postawy ludzi, którzy sprawiają wrażenie pokornych, takich bardzo pokornych, wręcz kłopotliwych pokornych. Przepraszają, że żyją. Udają, że oni naprawdę niczego nie potrzebują. Wycofują się ze wszystkiego, komplikując czasami najprostsze rzeczy. Przypomina mi się ktoś z moich znajomych, profesorów, który o cokolwiek się go prosi, to to mówi, nie, ale że on nie potrafi, on nie może, on w ogóle, nie, on już jest na emeryturze, już naprawdę on swoje zrobił, zostawcie mnie w spokoju, inni lepiej to zrobią. Tysiące tłumaczeń, zupełnie zbędnych. No więc skoro odmawia, wycofuje się, skoro mówi, że no nie potrafi, że nie może, że nie ma sił, że nie ma czasu i tak dalej, cała lawina tłumaczeń, zupełnie niepotrzebnych, wystarczy powiedzieć, nie, dziękuję, nie mogę. No to skoro mówi, że nie, no to nie, dobra. A potem słyszę, no jak to? Nie docenia mnie. Już o mnie nie pamięta, już mnie skazali na straty, ja już nic nie znaczę. No to czego chcesz? Z jednej strony wymawiasz się, a z drugiej strony masz żądania. To jest właśnie fałszywa pokora. Właśnie człowiek pokorny potrafi ucieszyć się obdarowaniem. Potrafi uwielbić Pana Boga za to, co otrzymał. I mówi Bogu, dziękuję. Właśnie to jest ten etap confessio laudis, owego rozradowania się darem. A największym darem jest życie i powołanie. Święty Paweł mówi, bracia, przypatrzcie się powołaniu waszemu. Powołanie to jest taki talent. Słowo talent tam się kojarzy z uzdolnieniami, zwłaszcza intelektualnymi. Tymczasem w Biblii i w historii talent to była jednostka monetarna. To była jednostka monetarna o dużej wartości, mniej więcej od 25 do 42 kg srebra równowartość. Dla porównania podatek, czy roczne dochody króla Heroda wynosiły 900 talentów. Już tam mniejsza o inne informacje, na przykład mamy na kartach Biblii taką informację, że ktoś pracował za denara, gospodarz umawiał się w jednej z przypowieści, że będzie pracował za denara. Więc aby tam chyba 16 tysięcy denarów to był jeden talent. Więc to jest ogromna kwota. Jeżeli przypominamy sobie przypowieść Jezusa o gospodarzu, który udając się w dalekie kraje powierza swoim sługom majątek, daje im właśnie talenty, jednemu dał 10, drugiemu 5, jednemu 1, to dał im ogromną fortunę, niewyobrażalny majątek do rozporządzania. Właśnie powołanie jest takim talentem, taką fortuną, jaką Bóg daje w nasze ręce. To ulubiony temat Jana Pawła II, który często w kontekście powołania mówi właśnie o talencie, że sama młodość jest owym talentem, jaki otrzymuje człowiek. A cóż powiedzieć o powołaniu? Dlatego przyglądamy się temu powołaniu, temu talentowi, temu skarbowi, jaki otrzymaliśmy. Oglądamy go ze wszystkich stron, tak jak się ogląda drogocenną perłę. I w zależności od tego, jak pada światło, pod jakim kątem oglądamy tę perłę, czy ten kamień szlachetny, widzimy różne jego blaski. Tak trzeba też spojrzeć na swoje 25 lat. Z różnych stron, pod różnymi kątami, aby się nacieszyć, nadziwić, zachwycić owym skarbem, owym talentem, jaki został nam dany bez naszych żadnych zasług. Zostaliśmy obdarowani. Co z tym talentem zrobiliśmy? Nie bójmy się też spojrzeć na te nasze, na ten nasz talent, na tę naszą przebytą drogę od strony wszystkich przeciwności. Nie bójmy się też spojrzeć na te deficyty owego bilansu, bo one być może także są bezcennym darem. Bo one nas rzeźbią, bo one nas hartują, kształtują. Może te różne nasze porażki, które się pojawiły w ciągu 25 lat, może to były właśnie lekcje, bezcenne lekcje pokory, za które też nie tylko trzeba przepraszać, ale także podziękować. Bo być może one nauczyły nas znacznie więcej niż wszystkie chwile sukcesów i radości. Patrząc na drogę 25 lat życia, chcielibyśmy też dostrzec ludzi, którzy obok nas szli, ale i tych, którzy szli w przeciwną stronę, o których może obijaliśmy się. Pewnie Pan Bóg też ich postawił na naszej drodze. Też są dla nas, czy byli dla nas darem. Może bardzo trudnym darem. Wcale nie jest powiedziane, że ludzie, których spotykamy, zawsze mają być dla nas mili, sympatyczni, zawsze mają nam sprawiać radość. Są tacy, którzy ćwiczą nas w naszych cnotach. Mówiło się, nie wiem jak teraz, ale kiedyś mówiło się dość ironicznie, że święta siostra Faustyna nie byłaby święta, gdyby nie miała nieżyczliwych sobie sióstr. To te nieżyczliwe siostry, myślę, że chyba przesadzona mocno opinia, pomogły jej do świętości, ale coś z tego jest. Więc również za tych trudnych ludzi umiejmy podziękować Bogu, oddać Bogu chwałę, uznać, że oni też są chwałą Bożą, oni też są wpisani w projekt mojego życia, mojego powołania. W każdym razie chcielibyśmy zobaczyć, że w tej drodze życia było wielu ludzi, którzy w różnych momentach pojawiali się. Byli takimi prorokami posyłanymi do nas. Za nich dziękujmy Bogu. W nich uwielbiajmy dobroć Bożą. Bo oni byli narzędziami Bożej opatrzności wobec mnie. Chodzi więc o to, aby w pierwszym kroku tego bilansu jubileuszowego zobaczyć wszystko w perspektywie Bożego daru, Bożego dobra, Bożego piękna, Bożej miłości, która nas zewsząd ogarnia, która czasem jak owe węgle żarzące gromadzi na naszej głowie, że aż nie możemy wytrzymać owego ciśnienia Bożej dobroci. Kiedy chciałoby się, jeszcze raz to powtórzę, wykrzyczeć: odejdź ode mnie, Panie, wystarczy. Już więcej nie jestem w stanie przyjąć Twojej miłości. Czasem tak bywa. Ale wtedy trzeba z pokorą właśnie powiedzieć: Pan i Bóg mój, i dziękuję, i chwała Tobie, Panie. Chcieli więc przede wszystkim rozradować się swoim jubileuszem i na te 25 lat, które minęły, patrzeć z wielką radością. Rozradować się obdarowaniem. W księdze Nehemiasza, w rozdziale 8, jest taka scena, kiedy właśnie po powrocie z niewoli babilońskiej lud czyta przypadkowo odnalezione zwoje księgi Pisma Świętego. Uroczysta celebracja Słowa Bożego, pięknie przedstawiona w księdze Nehemiasza. I cały lud płacze. Płacze, bo poruszone zostało jego sumienie. A prorok Nehemiasz powiada: nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. I drogie siostry, te słowa z księgi Nehemiasza 8:10, rozdział 8, wiersz 10, chciałbym dedykować wam na koniec tej refleksji. Niech radość w Panu będzie waszą ostoją. Niech to rozradowanie, które rodzi się ze świadomości daru, niech będzie tą siłą na dalsze etapy drogi powołania, która jest przed każdą z was.